Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Kaliski, czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusowym, na czele z księdzem kustoszem i ojcem dyrektorem, drodzy pielgrzymi, radiosłuchacze i telewidzowie. Kalisz jest perłą historyczną Polski. Kalisja urbs vetustissima Polonie, jako najstarsze miasto w naszej ojczyźnie. Perłą zaś Kalisza, poza katedrą, matką wszystkich kościołów diecezji, jest sanktuarium Józefa Kaliskiego, w którym znajduje się otaczany niezwykłą czcią wiernych obraz świętej rodziny. Jest to miejsce szczególnie mi bliskie. Tutaj kierowałem swoje kroki jeszcze jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a potem jako kapłan tej diecezji, na terenie której do roku 1992 znajdowało się to sanktuarium. W Kaliszu odbywały się konferencje rejonowe duchowieństwa, różne spotkania duszpasterskie, sympozja, kongresy józefologiczne i tym podobne. Z okazji tych spotkań zawsze nawiedzaliśmy to sanktuarium, aby pokłonić się świętemu Józefowi i prosić go o wstawiennictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów. Bo ze wszystkich świętych zawsze bliski jest święty Józef, zawsze wzruszający, cały w tajemnicach Różańca Świętego. Jego uroczystość obchodzimy 19 marca, kiedy blisko już do Wielkanocy. Ale nam bardziej przypomina się Boże Narodzenie. Święty Józef tak bardzo zrósł się z dzieciństwem Pana Jezusa, że prawie każde dziecko widzi go razem z kolędami, gwiazdką na niebie, choinką w pokoju. Jest on patronem diecezji kaliskiej, rodzin i małżeństw, życia chrześcijańskiego, patronem Kościoła powszechnego i zakonów kontemplacyjnych. Był prostym człowiekiem, któremu Bóg powierzył to, co najdroższe – Jezusa, Matkę Najświętszą, stajnię w Betlejem i domek w Nazarecie. Zaufał jego opiece i temu, że przy nim nic złego się nie stanie najświętszej rodzinie. Która z cech świętego Józefa najbardziej ujmuje nas za serce? Dla mnie osobiście jest to jego postawa lęku i ufności, wyrażająca się w niezwykłej delikatności i subtelności w spotkaniu z tajemnicą. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Jak to rozumieć? Przecież właśnie wtedy, gdyby ją opuścił i zostawił z dzieckiem, mógłby ją zniesławić. Święty Tomasz z Akwinu tłumaczy, że święty Józef nie mógł pytać Matki Bożej o nic. Była ona tak święta i promieniowała taką czystością, że pytania nie miałyby sensu. Kiedy Józef dostrzegł, że Marię posiadł Bóg i ona cała do Niego należy, a Bóg jest w niej, doszedł do wniosku, że jest niegodny z nią przebywać i poczuł się zupełnie niepotrzebny. Był bowiem wychowany na Starym Testamencie, pełnym lęku przed Bogiem. Człowiek Starego Testamentu żył bojaźnią Bożą, a bał się nie tylko Boga, ale i samego siebie w obliczu Boga. Dla tego człowieka zobaczyć Boga znaczyło umrzeć. W języku hebrajskim przymiotnik kadosz, święty, znaczy inny, oddzielony, ten, który jest ponad światem i człowiekiem. taką czcią darzył święty Józef Najwyższego. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Oto dwa wielkie przeżycia duszy ludzkiej. Poczucie własnej nicości i lęku przed Bogiem. Wszystko wiane ewangeliczną ufnością w to, że do ponadludzkiego Boga można zbliżyć się tak, jak dziecko zbliża się do swoich rodziców i zaufać mu ludzkim sercem. Umierając, ludzie wzywają imienia tego, który jest patronem dobrej śmierci. Bo Józef miał śmierć najszczęśliwszą. Byli przy nim Maryja i Jezus. Kiedy mówię o Józefie jako patronie dobrej śmierci, myślę o tych, którzy w każdy weekend giną na polskich drogach na skutek bezmyślnej, brawurowej jazdy lub nadużywania alkoholu. To są śmierci niepotrzebne. Módlmy się do świętego Józefa, aby ich było jak najmniej. Drodzy bracia i siostry, październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Ustanowił je święty Pius V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepanto w roku 1571. Zostało one wyproszone modlitwą różańcową. Różaniec. Każdy z nas go od dzieciństwa. Zna go dobrze. Nosimy go z sobą. Niekiedy zawieszamy pod świętym obrazem w naszym domu. Ofiarujemy dziecku na uroczystość pierwszej komunii świętej. Wkładamy w dłonie zmarłej babci lub dziadka. A przede wszystkim modlimy się różańcem. Trzymając w ręku paciorki, wpatrujemy się w odsłaniający się coraz wyraźniej obraz Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. W modlitwie tej rozważamy tajemnicę naszego odkupienia pod przewodnictwem Maryi, która w tych tajemnicach uczestniczyła. Można więc powiedzieć, że różaniec to skrót Ewangelii. Pierwsze czytanie z liturgii słowa, wyjęte z Dziejów Apostolskich, prowadzi nas do wieczernika zesłania Ducha Świętego. To tam, po wniebowstąpieniu Chrystusa, zgromadzili się apostołowie w oczekiwaniu na dar Ducha Bożego. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Możemy się tylko domyślać, co to była za modlitwa. Może ekstatyczna, w czasie której człowiek zatraca kontakt z otaczającym go światem, by całkowicie zatopić się w Bogu. Na pewno była ona naznaczona tęsknotą za Panem, który odszedł do Ojca. Skończyły się Chrystofanie. Nadszedł czas znaczony brakiem fizycznej i historycznej obecności pośród swego ludu Zbawiciela. Nadszedł czas Kościoła. Była to modlitwa nadziei i oczekiwania na wylanie Ducha Świętego, który ostatecznie ukonstytuuje Kościół. To On, Duch Święty, będzie odtąd wstawiał się za nami wołaniem nieustającym, wspierając naszą modlitwę, której wszechmogącego Boga i Pana możemy po prostu nazywać Ojcem, Abba, Pater. Tę naszą modlitwę nieraz trudną i nieudaną. Chcemy nanizać na paciorki różańca, aby utrzymać na uwięzi naszą myśl i wyobraźnię, aby myśleć o wielkich sprawach Bożych, które apostołowie głosili po otrzymaniu mocy Ducha Świętego. Dlaczego w święto Matki Bożej Różańcowej Kościół rozważa i podkreśla wagę pierwszej tajemnicy różańcowej, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny? Mógł przecież wybrać inną Ewangelię, bo zwiastowanie jest tajemnicą, która mówi o wstąpieniu Boga w świat ludzi. Mówi o wcieleniu Boga, który nie jest tylko ideą, abstraktem, Bogiem gdzieś za chmurami, jakimś Bogiem, jest Bogiem żywym, Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, odczytanym w Biblii. Bogiem, który wcieliwszy się w człowieka, trwa w ciele eucharystycznym, po dzisiejszy dzień jest Bogiem wcielonym. Po 2000 lat jest tak bliski nam, ludziom tego szalonego i zwariowanego świata, jak był bliski wtedy, kiedy bogi szalały i ludzie, jak to określił Zygmunt Krasiński w Irydionie. Ile razy bierzemy różaniec do ręki, by poczynając od zwiastowania rozważać kolejne tajemnice, to sobie przypomnijmy, że Bóg nasz, w którego wierzymy, jest Bogiem żywym, Bogiem wcielonym. Nie ma tej prawdy żadna inna religia na świecie. Bardzo wielu chrześcijanom niełatwo przychodzi wziąć do ręki różaniec. Niektórzy po prostu się wstydzą. Mówią, że to modlitwa dla ludzi starych, którzy mają trudności z czytaniem. Traktują modlitwę różańcową jako jeszcze jeden schemat przekazany przez tradycję. I tak spychają tę modlitwę na peryferię religijności. Chcą podchodzić do modlitwy bardziej racjonalnie. Pamiętajmy, że rozum nie jest w opozycji do religijności. Raczej pomaga nam do wielu spraw podchodzić z dystansem. Natomiast niedobrze jest, gdy racjonalizm staje się narzędziem ateizacji, gdy przeradza się w ideologię będącą de facto wyrazem intelektualnego lenistwa. Często z naszych ludzkich słów płynie niepospolita mądrość. Warto jednak czasem zamilknąć, wyciszyć się, by dotarła do nas prawda Boża. Do takiej recepcji prawdy objawionej usposabia nas modlitwa różańcowa. To Janowi Pawłowi II zawdzięczamy piękną syntezę teologii różańca, którą wyłożył w liście apostolskim o różańcu świętym, Rosarium Virginis Mariae. Oto jego słowa. Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii, jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu wcielenia i ukrytego życia Chrystusa, tajemnice radosne, a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki, tajemnice bolesne, rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze, tajemnice światła. To uzupełnienie o nowe tajemnice w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały. Módlmy się różańcem według intencji poetki Doroty Sosnowskiej. Za przechodzącego mimo, za smutnych i samotnych, za starganych bólem, za zagubionych w sobie, za szarych i bezbarwnych, za stłoczonych cierpieniem, za utopionych w brudzie, za nienawidzących słońca, za szarpanych rozpaczą, za głodnych i płaczących. Drodzy słuchacze, wpatrujemy się dzisiaj w obraz świętej rodziny. Wchodzimy w atmosferę wychowawczą panującą w rodzinie nazaretańskiej, w której wyrastał Jezus. Z Nazaretu, ze źródła, czerpiemy wartości, które są istotne w wychowaniu młodego człowieka. Socjologowie mówią o tak zwanych podwójnych narodzinach. To znaczy, że ojciec i matka jakby rodzą swoje dziecko dwa razy. Chodzi o narodzenie fizyczne, a potem o narodzenie do pełnego życia chrześcijańskiego. Dziecko od samego początku potrzebuje rodziców. To oni przez wiele lat rodzą je dla świata, w którym dane mu będzie żyć, pracować, funkcjonować. Uświadamiają dziecku, co jest w życiu ważne, co się liczy, o co warto walczyć. I upływa wiele lat, zanim narodzi się człowiek przygotowany do życia w tym świecie. I nie jest prawdą, jak niektórzy dziś chcieliby twierdzić, że można dziecko wychować neutralnie, zostawić mu dowolność, a kiedy osiągnie dojrzałość, będzie mogło wybierać. Minął już przeszło miesiąc od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Rozpoczął się proces edukacyjny, wychowawczy tysięcy polskich dzieci. Ilu rodziców powtarza swoim dzieciom: jeśli chcesz być kimś, musisz się uczyć, musisz zdobywać wiedzę. I konsekwentnie zapisują swoje pociechy na różne dodatkowe zajęcia. I to wszystko jest wspaniałe. Wiem, że robią to dlatego, bo chcą swojemu dziecku dać to, co uważają za najważniejsze w dorosłym życiu. Chcą mu dać może to, czego sami nie mieli, bo nie było odpowiednich warunków. Chcą mu dać przede wszystkim to, do czego sami są przekonani. Nikt już nie wątpi w to, że rzeczywiście dziecko trzeba narodzić dwa razy. Po pierwszym urodzeniu nie można pozostawić go samego. Koncepcja podwójnego narodzenia wcale nie jest czymś nowym. Proszę zajrzeć do pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie czytamy: choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. I dalej mówi apostoł: proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Okazuje się, że to nie socjologia ani psychologia, ale Pismo Święte mówi o tym, że nie wystarczy człowieka narodzić fizycznie. Trzeba jeszcze zrodzić go, pomóc mu narodzić się do czegoś większego, ważniejszego. Powiedzmy wprost, człowiekowi trzeba także pomóc narodzić się do wiary w Boga. Tutaj na pewno dziecko nie może pozostać samo. Często można odnieść wrażenie, że po pierwszym zrodzeniu przez sakrament Chrztu Świętego dziecko zostaje pozostawione samo sobie. I niestety zdarzają się przypadki, kiedy rodzice przypominają sobie o tym sakramencie wtedy, kiedy trzeba poprosić o metrykę Chrztu Świętego, kiedy dziecko przygotowuje się do pierwszej komunii świętej. Zwykle o przygotowaniu do tego sakramentu pisze się jedynie w kontekście ubrań, wystawnych obiadów i prezentów. Tymczasem przygotowanie dziecka do pełnego uczestnictwa we mszy świętej rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym powróciliśmy z kościoła po tym, jak kapłan polał główkę dziecka wodą i powiedział: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przygotowanie dziecka do pierwszej komunii rozpoczyna się w dniu jego chrztu. Wyobraźmy sobie rodziców, którzy przez 17 lat nie posyłają dziecka do szkoły, nie rozmawiają z nim, nie dają mu żadnych rad, wskazówek, a później przychodzi im do głowy myśl: nasz syn za rok będzie miał 18 lat. Musimy go nauczyć, jak się w tym świecie funkcjonuje, co powinien robić, a czego unikać. Nauczymy go tego na pamięć, niech on nam to wyrecytuje. Taki człowiek będzie analfabetą duchowym. Niestety, wielu przyjmuje ten model w wychowaniu religijnym dziecka. Często słyszymy od rodziców: nie wiemy po prostu jak. Autor natchniony daje receptę: bądźcie naśladowcami moimi. Nie jest tajemnicą, że dziecko uczy się przez naśladowanie dorosłych. Słynne powiedzenie: słowa uczą, a przykłady pociągają, w kwestii wychowania jest zawsze aktualne. Zresztą potwierdzą to wszyscy psychologowie. Ile jest dyskusji nad tym, że dziecko, które jest ranione, będzie raniło innych. Dziecko, wobec którego stosuje się przemoc, będzie stosowało przemoc wobec innych. Może zatem warto publicznie powiedzieć, że dziecko, z którym rodzice się modlą, będzie się modliło. Dziecko, z którym rodzice czytają Pismo Święte, będzie chciało poznawać tę księgę. Dziecko, którego rodzice regularnie przystępują do spowiedzi i komunii świętej, będzie tęskniło za tym sakramentem i obecnością Chrystusa w swoim sercu. Czytajcie więc z dziećmi Pismo Święte. Jest to zadziwiające, jak te historie biblijne potrafią dzieci zainteresować. Przecież to nie jest takie trudne. Każdej niedzieli razem przeczytać fragment Ewangelii. W niedzielę starajcie się przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej. Wówczas często nic nie trzeba mówić. Przykład wystarczy. Jak widzimy, w przygotowaniu dzieci i młodzieży do sakramentów świętych istotna jest nie tylko współpraca z parafią, ale też prowadzenie w domu rodzinnym katechezy oraz świadectwo życia. W chrześcijaństwie pierwszych wieków cała wspólnota kościelna i chrześcijańskie otoczenie starało się o to, by dzieci były wtajemniczone i wprowadzone w życie wiary. Dzisiejsi rodzice, na wzór rodziców pierwszych wieków chrześcijaństwa, powinni być mistrzami domowej katechezy. Chrześcijaństwa nie można nauczyć się teoretycznie, ale jego przekazywanie musi się dokonywać w codziennym życiu. A to mogą uczynić tylko rodzice, którzy towarzyszą dziecku na co dzień. Brońmy wartości chrześcijańskich w życiu osobistym, narodowym i we wspólnocie narodów europejskich. Przekazujmy je młodym pokoleniom Polaków, poczynając już od dobrego przygotowania ich do pierwszej Komunii Świętej. Zakończmy nasze rozważania słowami Jana Pawła II. Katecheza rodzinna dokonuje się często przez milczące, ale wytrwałe świadectwo życia chrześcijańskiego prowadzonego według Ewangelii wśród codziennych zajęć. Amen. Amen.